Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym dzisiaj znowu mieć niedzielę nauczającą i chciałbym do Was dzisiaj mówić ze Słowa Bożego o przywództwie. Ostatnio ten temat poruszyłem i szczególnie powołałem się na fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie żeśmy mówili o starszych, tak? Dzisiaj chciałbym przede wszystkim powołać się na fragment, gdzie będziemy mówić o diakonach. Dobrze? W czasie uwielbienia miałem takie przekonanie, żeby powiedzieć coś innymi językami, dlatego chciałem teraz to zrobić. Dobrze? Jeżeli ktoś, a wiem, że są osoby, które tłumaczą, miałyby jakieś słowo do tego, to zapraszam. Dobrze? Bądźmy w duchu. Tak? Shika bahasoku sheketi si bahatore mesetika poku seker kiten dore seberiandos ekikikusu koshe kedebila sandere kepeso. Siperkate siperkiter karaki sordere beresi paraketi sopoche sipoche kipese kishiture mesandes sibokore belakasipote tisoborodendes. Tak, czy ktoś ma tłumaczenie od Pana i chciałby je przekazać? Tak, usłyszał ktoś głos, możemy trochę poćwiczyć. Usłyszał ktoś Boży głos, przypomniał mu się werset, słowa. Nie ma, tak? Dobrze, to ja myślę, że Bóg też mi daje to tłumaczenie. Myślę, że Bóg mówi do nas, jako do Kościoła, że trzeba zacząć myśleć strategicznie. Że trzeba zacząć myśleć o swoim życiu trochę inaczej niż do tej pory. Że nie chodzi tylko o ciebie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, tylko chodzi o Bożą wolę. Chodzi o Bożą wolę, że Bóg chce wypełnić przez ciebie, przeze mnie, przez Kościół swoją wolę i chce, żebyś się umieścił, swoją wolę podporządkował Bożej woli, i żebyś robił to, co On chce, żebyś robił, żebyś mógł, żeby Bóg mógł zrobić przez ten Kościół, co On chce zrobić. Dlatego dzisiaj będę mówił o przywództwie. Dwa tygodnie temu mówiłem, że jesteśmy w Bożym Królestwie i w Bożym Królestwie Bóg rządzi, tak? W Nowym Testamencie, w Ewangeliach jest zapisane, że Pan Jezus sam powiedział, że ja zbuduję mój Kościół. Więc Jezus buduje swój Kościół. I wiemy, że Kościół to nie jest budynek, to nie są mury i krzesła, ale to są ludzie, tak? Bóg cię powołuje, tak? To On cię powołał i On z ciebie, ze mnie chce budować swój Kościół i przez Kościół chce objawiać swoją wolę na tym świecie. I przez Kościół, tak jak żeśmy już dziś słyszeli, Bóg chce głosić Ewangelię, ażeby wielu było zbawionych i wyrwanych z ciemności. Apostoł Paweł, kiedy głosił i później zakładał kościoły w miastach, to w tych miastach kolejnym krokiem było ustanowienie starszych i diakonów. On ustanawiał przywództwo. Kiedy on głosił, on nie zostawiał zgromadzenia ludzi w takiej rozsypce i mówi, dobrze, to teraz może będziecie, nie wiem, spotykać się i śpiewać pieśni tylko, albo jakiś mam zwój proroka, to będziecie sobie tego proroka czytać. Wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu. On, kiedy głosił Ewangelię i zaczęli się ludzie zgromadzać, po jakimś czasie ustanawiał starszych i diakonów. Ustanawiał władzę w Kościele. I czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł już w swojej drodze był tak naprawdę na ostatniej prostej i mówił do przywódców i mówił im tak: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. On zwracał się wtedy do przywódców i mówił, żeby się troszczyli o Kościół. I w kilku miejscach w Piśmie Świętym mamy tak bardzo jasno pokazane kwalifikacje, cechy ludzi, którzy powinni być przywódcami. Tak? I pamiętamy, po to jest przywódca, żeby prowadzić i po to jest przywódca, żeby być przykładem dla innych ludzi. Tak? Więc te cechy i te kwalifikacje, o których Biblia mówi, w sumie, zgodziliśmy się, tak? Nie dotyczą tylko nas, przywódców, nie dotyczą pastora, biskupa, ale one dotyczą każdego z nas. Inaczej mówiąc, Słowo Boże, Bóg ma oczekiwania od ciebie, duże oczekiwania. I że będziesz dążył do tego, aby twoje życie się uświęcało i zmieniało, abyś był bardziej podobny do Jezusa, niż byłeś tydzień temu. I żebyś sam stawał się osobą, która jest w stanie przyprowadzić innych do Jezusa i uczynić ich uczniami. Apostoł Paweł zwracał przede wszystkim uwagę, kiedy mówił o przywódcach, to zwracał uwagę na ich postawy, na ich charakter, na ich zachowania, czyli na owoc ich wiary. Oczywiście apostoł Paweł uczył o darach Ducha Świętego, tak? Mówił o czynieniu cudów, o mówieniu językami, o tłumaczeniu, o prorokowaniu, ale kiedy mówił o kwalifikacjach dla liderów, kiedy mówił o przywódcach, o biskupach, o starszych, o pastorach, o diakonach, to on nie skupiał się na darach Ducha Świętego. On skupił się na charakterze, na postawie, na owocach czyjegoś życia. Czy ten człowiek może poprowadzić innych? Czy on będzie przykładem dla innych, żeby inni przynajmniej byli tak dobrze jak on? Czy on nie przyniesie ujmy imieniu Jezusa? Więc oczywiście dary Ducha Świętego są nam po to dane, ażebyśmy mogli dobrze funkcjonować w Bożym powołaniu, tak? One są nam bardzo pomocne, i ich nie negujemy, chcemy ich używać. Amen? Ale te dary, jeżeli ktoś używa tych darów, Bożych darów, to one nie oznaczają, że ten ktoś ma zawsze rację. To one nie oznaczają, że ten człowiek jest zawsze w Bożej woli. Jeżeli widzisz, że ktoś dobrze prorokuje, to nie znaczy, że wszystko, co robi, to jest Boża wola, bo on słyszy głos Boży. Jeżeli widzisz człowieka, który nakłada ręce i ludzie po prostu są naprawdę uzdrawiani wielokrotnie, to nie znaczy, że ten człowiek jest nieomylny, tak? I zawsze to, co robi i zawsze to, co mówi, jest od Boga. Bo my wiemy, Kościele, że pierwszą rzeczą, żeby stwierdzić, czy coś jest od Boga, czy nie, to nie są dary Ducha Świętego i przejawy Bożej mocy, ale co to jest? To też nie jest słowo pastora, tak? Już wam podpowiedziałem. Czym sprawdzimy, czy ten człowiek mówi z Boga, czy nie? Czym? Owocem jego życia, tak, ale jeszcze czegoś brakuje. Czym? Biblia, tak? Bierzesz do ręki Biblię i patrzysz, czy to, co on mówi i to, co robi, jest w zgodzie z Ewangelią, tak? I czy się cuda dzieją, czy się znaki dzieją? Powiem wam, są ludzie, którzy w imieniu Jezusa czynią cuda, w imieniu Jezusa uzdrawiają, ale ich życie jest w rozsypce. I to, co mówią, nie godzi się Ewangelii. Dlatego, żeby nie być zwiedzionym, żeby nie dać się po prostu podejść złemu i samemu nie rozbić się w wierze, co powinieneś zrobić? Mieć Biblię, tak? I sprawdzić to z Biblią i ufać Jezusowi. Dlatego żaden przejaw Bożej mocy, żaden dar Ducha Świętego nie mówi, że ktoś ma rację albo że jest lepszy od ciebie, tak? Ty jesteś w Bogu. Więc idziemy dalej. Wiecie, kiedy pojawiają się trudne chwile w twoim życiu czy życiu jakiegoś zgromadzenia, to właśnie wtedy w tych trudnych chwilach powstają liderzy. To jest tak jak na rynku, w ekonomii, w gospodarce, kiedy jest największy kryzys, to wtedy zaczynają pojawiać się najlepsi ludzie, którzy najlepsze miliony zarabiają. Więc kiedy pojawiają się trudności w twoim życiu, to pamiętaj o tym, że jest Bóg, który jest cię w stanie objawić w potężny sposób w twoim życiu. Nie zapomnij o tym. I właśnie wtedy, kiedy są trudne chwile potrzebne, kiedy chwile się wydarzają w twoim życiu, to potrzebujesz Bożych rozwiązań, tak? Wtedy, kiedy są trudne chwile, potrzeba ludzi, którzy będą pełni Ducha Bożego, Bożej mądrości i będą gotowi do tego, żeby wykonać, co Bóg chce, żeby oni mogli wykonać. I będą gotowi do tego, żeby służyć Bogu. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o diakonie. Co to jest ten diakon? W Biblii kilka razy to słowo pojawia się. Tłumaczone na język polski, wyczytałem, może oznaczać sługę albo posłańca, albo kogoś, kto usługuje po prostu przy stołach. My wiemy, kto usługuje przy stołach, tak? Jak ktoś z was był w restauracji, to wie, kto usługuje przy stołach, tak? To jest kelner. Więc to słowo diakon, które przeszło do kościoła i stało się takim duchowym słowem, okazuje się, że ma takie podstawy no bardzo proste. Mówimy o słudze, o kimś, kogo gdzieś posyłamy i kogoś, kto usługuje po prostu innym ludziom, tak? Żeby innym ludziom żyło się lepiej. W Biblii przynajmniej znamy dwóch diakonów. Jeżeli czytamy Biblię, to przynajmniej o tych dwóch diakonach jest ich więcej, ale przynajmniej o tych dwóch diakonach powinniśmy usłyszeć. Pierwszym z nich jest Szczepan. I czytamy o Szczepanie tak. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając się ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Był to człowiek, który był diakonem. On usługiwał w kościele przy stołach. Ale zobaczcie, jak Bóg go wspaniale używał, że po prostu inni ludzie pod wpływem tego, co on mówił, się nawracali, działy się wielkie cuda, wielkie znaki, a ludzie, którzy byli przeciwni Ewangelii, nie mogli sobie z tym poradzić. I Szczepan, jako ten diakon z Biblii, jako ten usługujący przy stołach, stał się też i pierwszym męczennikiem, tak, o którym Nowy Testament opowiada. Drugim diakonem, którego powinniście pamiętać, jest Filip. Kawałek dalej jest w Biblii o nim, w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział. Od 4 wersetu czytamy także o Filipie. Kiedy nastąpiły prześladowania w Jerozolimie, to ludzie wyszli i głosili Ewangelię dalej, tak jak Pan Jezus wcześniej im mówił, żeby to robili. I jednym z nich był Filip. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Czyli te dwa fragmenty nam opowiadają o dwóch diakonach, o Szczepanie i o Filipie, którzy czynili Bożą wolę. I chciałem wam powiedzieć, że Bóg promuje ludzi, którzy chcą Mu służyć, tak? Bóg promuje ludzi, którzy chcą Mu służyć. Bóg sprawia, że jeżeli ty masz postawę osoby, która chce służyć, to Bóg jest w stanie ciebie wywyższyć. Albo możesz być wywyższony przez innych ludzi, Albo możesz być, wiesz, awansowany przez człowieka, możesz się samemu pokazywać, albo przez siebie, żeby cię ludzie wywyższyli, albo możesz poczekać, aż Bóg cię wywyższy. Jaki sposób wolisz? Część ludzi woli cały czas podskakiwać i cały czas robić rzeczy, które się podobają innym ludziom, mieć kontakty, relacje, po to, żeby iść do góry. Ale ciągle za tym stoi człowiek, ja nie mówię, że relacje są złe, ale jeżeli twoje motywacje są złe, ciągle za tym stoi człowiek, może się okazać, że kiedyś ten człowiek nie stanie po twojej stronie i jest duży problem. Dlatego lepiej wybrać Bożą drogę i wybrać Boży czas, żebyś szedł tą drogą i zrobił to, co Bóg chce i żeby mógł cię mógł promować, żeby Bóg mógł cię awansować. Więc kto służy Bogu, tego Bóg na pewno będzie promował. I tak jak w przypadku Szczepana i Filipa widzimy, że oni zaczęli od stołów. Oni zaczęli usługiwać przy stołach jako ci diakoni, jako tacy służący, a Bóg ich wielce zaczął wywyższać i używać, tak? Szli, głosili Ewangelię, były znaki, cuda, takie jak się działy za czasów samego Jezusa i Bóg ich używał. Dlatego powiem tobie tak, zaufaj Bogu w swojej służbie, tak? A Bóg będzie cię awansował. Gdzie się pojawiła ta sprawa z diakonami? Kiedy Kościół w ogóle się rozpoczynał, kiedy Jezus poszedł do nieba, odchodził, to powiedział 120 ludziom, żeby pozostali i czekali na Ducha Świętego, a później, żeby byli dla Niego świadkami w całym świecie, można powiedzieć. Tak? I rozpoczęło się to od 120 ludzi. Oni byli w takiej sali, być może takiej jak ta, czy jakaś inna, chyba na piętrze, jak Biblia mówi, i oni tam byli i tam się modlili wspólnie. I Duch Święty do nich przyszedł, zaczęli mówić innymi językami, pojawiły się ogniki nad ich głowami. Wiecie, i zaczęli wtedy też głosić Ewangelię. I wtedy z tej grupy 120 osób nagle tak wiele ludzi chciało być uczniami Pana Jezusa, że było ich 3000. Drastyczny wzrost, tak? Prawie 30-krotny. Od 120 ludzi, którzy siedzieli, modlili się, czekali na Ducha Świętego, bo ich Pan odszedł do nieba, nagle było ich już 3000. A po kilku chwilach, kiedy oni właśnie głosili Ewangelię i tak dalej, z tych 3000 do nich dołączyło jeszcze wielu uczniów i Biblia mówi nam o tym, że ich było 5000. Czyli wzrost no, prawie że 50-krotny. Tak? 123 000, 5000. W 6 rozdziale, 1 werset i czytamy tak. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, a wiecie jak wzrastała? 123 000, 5. To nie wzrastało, że dwie osoby przyszły. Ani 10, ani 20, ani nawet 100. Tak? Więc w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom. Helenista to pochodzi od Heleny, tak? Czyli Grecy. Szemranie, powiedzmy, Greków, dobrze? Żeby nam było jaśniej. Greków przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. I tak to się rozpoczęło. Popatrzcie, wzrost 123 000, 5000 i w sumie ludzie powinni się cieszyć, prawda? Tak wielu ludzi zaczyna przychodzić do Jezusa, dzieją się znaki, dzieją się cuda, jest potężny wzrost, ale okazuje się, że zamiast radości niektórzy ludzie zaczęli szemrać. I tak to się właśnie w sumie dzieje, że kiedy jest wzrost i praca jest coraz większa, to i problemów więcej, tak? I niektórzy są no, mniej zadowoleni, bo okazuje się, że przychodzą na swoje miejsca, tam ktoś już jest inny, siedzi, tak, że pastor się już nimi nie zajmuje, tak jak kiedyś się zajmował, tak, że już nie mogą wszystkiego powiedzieć, tak jak kiedyś. No i tych powodów może być bardzo dużo. Po prostu było ich 120, później nagle 3000, wiecie, tego samego dnia w ogóle, a później po krótkim czasie 5000. Wszystko się zmieniło. I ludzie zaczęli szemrać. Więc powiem wam, Kościele, jak jest wzrost w Kościele, to też co się rozpoczyna? Szemranie, tak? Bo już nigdy nie będzie tak samo, tak? Bo są po prostu zmiany. I lepiej, żebyśmy my byli po stronie ludzi, którzy są ludźmi, którzy rozwiązują problemy, niż po stronie ludzi, którzy szemrają, tak? I czytamy dalej. Jak te rzeczy się zaczęły dziać, to przywództwo tego kościoła, apostołowie musieli coś z tym sobie jakoś poradzić. Tak? Pamiętajcie, że powiedziałem wam, kiedy pojawiają się trudności, muszą powstać liderzy. Tak? Kiedy pojawiają się trudności, pojawiają się nowe możliwości. Tak? I co się dzieje? Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Więc ci apostołowie powiedzieli, faktycznie jest problem. Ci ludzie pochodzenia greckiego zaczynają narzekać, szemrać. Musimy coś z tym zrobić. Więc oni dostali taki pomysł, żeby znaleźć 7 ludzi, ale nie byle jakich ludzi. Nie po prostu jakichś ludzi. Tylko tu już pojawiły się pewne kwalifikacje. Mówi, znajdźcie sobie takich ludzi spośród was, którym można zaufać. Tak? Którzy są pełni Ducha Świętego, pełni mądrości, a wtedy oni zaczną sprzątać stoły, tak? I nakładać jedzenie. Może byśmy chcieli od razu takiego człowieka, jak on już jest pełny ducha, jak on już można mu zaufać i ma mądrość, to niech może pastorem będzie. Tak? Albo przynajmniej ewangelistą. Albo niech się przynajmniej modli o ludzi w kościele. Nie, oni szukali ludzi, którzy mieli posprzątać, mieli podać jedzenie, zatroszczyć się o te kobiety, którym mężowie zmarli, a teraz narzekają. Tak? A więc w kościele to, co my robimy, jak my służymy, do tego powinni być powołani ludzie, którzy są pełni Bożej mądrości i pełni Ducha Świętego. Amen? Tak? Do każdej służby. Nawet do odkurzania, tak? Potrzebni są ludzie, którzy są pełni Ducha Świętego, niektórzy będą szemrać, ale którzy podkurzają, to chwała Panu, tak? Do każdej służby potrzebni są ludzie, którzy mają mądrość i którzy mają Ducha Świętego, tak? Jeżeli w pierwszym kościele, przy apostołach, do tego, żeby usługiwać przy stołach, byli potrzebni ludzie, którym można było w ogóle zaufać, żeby oni byli pełni Ducha Świętego i mądrości. Było to ich praktyczne usługiwanie, a takie kwalifikacje już były potrzebne. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, znamy ten rozdział, bo wcześniej żeśmy czytali o starszych, a teraz czytamy o diakonach. Więc on, apostoł Paweł, kontynuuje swoją myśl i mówi tak, również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. I w ten sposób apostoł Paweł instruował Tymoteusza, który był w tym kościele, i mówił, jakich ludzi on ma znaleźć, tak? Żeby oni mogli pomagać starszym, żeby oni mogli pomóc w funkcjonowaniu tego kościoła lokalnego. Za chwilkę przyjrzymy się tym wszystkim sprawom, ale tu jest powiedziane, że to ma być diakoni, nie będą mężami jednej żony. No więc tak chwilkę się zastanowię, czyli diakon to powinien być mężczyzna. Z tego fragmentu wynikało, ale patrząc na Biblię musimy wziąć pod uwagę całe pismo. I chciałbym tu chwilkę powiedzieć o służbie kobiet. Nie będzie to mój główny temat, więc go nie będę rozwijał, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że pomimo tego, że do Tymoteusza apostoł Paweł powiedział o mężczyźnie, to gdzie indziej w swoich listach pisał o kobietach. Dlatego, że niektórzy jak czytają Nowy Testament, to można odnieść takie wrażenie, jakby apostoł Paweł, wybierając pewne wersety, jakby te kobiety tak trochę spychał na niższe pole. Ale tak nie jest w Nowym Testamencie, tak? W Nowym Testamencie zarówno kobieta, jak i mężczyzna stoją przed Bogiem, tak? I gdzie indziej jest napisane, że teraz w Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka, ani kobiety, ani mężczyzny, tylko co jest? Nowe stworzenie, tak? Dlatego Bóg ma zarówno służbę dla kobiet i powołanie, jak i dla mężczyzn. I zwróćcie uwagę, że jak tutaj czytamy o diakonach i mówimy o tym, żeby oni mieli jedną żonę, to na przykład w liście do Rzymian w 16 rozdziale, a ten sam apostoł mówi nam, a polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest kim? Diakonisą, tak? Także pamiętajcie, czytając pisma Pawła, który był bardzo wykształconym człowiekiem, musimy całościowo popatrzeć na pewne tematy, więc okazuje się, że on stwierdza, że Feba też miała pewnego rodzaju posługę, tak? Już więcej tu nie wiemy, co ona robiła, ale nazwał ją diakonem, tak? Albo diakonisą w tamtym kościele. Jeśli chodzi o służbę kobiet, chciałbym jeszcze jeden fragment wam tutaj pokazać, kawałek dalej, Rzymian 16, rozdział 7, werset. Wiem, że są różne interpretacje tego wersetu, ale również jest taka interpretacja, że Junia to kobieta, tak? Że Junia to kobieta. I idąc dalej, czytajmy, pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. I jedna z wykładni tego wersetu za służbą kobiet jest taka, że Junia była apostołem. Kiedy apostoł Paweł mówił o kobietach, to raz mówił, żeby nie mówiły nic, a kawałek wcześniej albo kawałek dalej mówi, że jak prorokuje, czyli coś mówi, to ma to zrobić. Czytajmy Słowo Boże w pełni. Jedna z wykładni tego fragmentu jest to, że Junia była kobietą. W ogóle to brzmi kobieco. A idąc dalej jest napisane, że którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Więc okazuje się, że ona mogła być nawet apostołem. Tak? Zakładającą kościoły, idącą, głoszącą Ewangelię i uczącą innych ludzi. Więc Bóg ma kobiety w tym kościele, Bóg ma dla was służbę. Bóg ma dla was powołanie. I na pewno Bóg nie traktuje gorzej kobiet, tak? Może trochę mężczyzn gorzej. To żart. Wróćmy do tego fragmentu, który żeśmy przeczytali o diakonach. Dobrze, o kilku tych kwalifikacjach, które są ważne. Dlaczego o tym dzisiaj nauczam? Dlatego, że budujemy pewien fundament, jeśli chodzi o Boże przywództwo w tym kościele, tak? Ten fragment. Jeszcze raz. Również diakoni mają być uczciwi i tutaj nie trzeba wiele wyjaśniać, tak? Co to znaczy uczciwy. Nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. I znowu wrócę do tego mojego pytania. Czy to oznacza, że jak nie jesteś diakonem, to możesz być nieuczciwy? No nie, tak? Czy jeżeli nie jesteś w kościele osobą, która usługuje przy stołach, tak? Nie jesteś diakonem, to czy to oznacza, że możesz być pijakiem? No nie. To ci nie daje mandatu, to ci nie daje prawa do tego, żebyś po prostu, wiesz, grzeszył i był osobą, która się na ulicy nie przyznaje ani do Kościoła, ani do Jezusa. Powinieneś dążyć do tego, żeby stać się taką osobą, tak? Którą mówią, to jest ten z Kościoła Bożego, jemu można zaufać, on jest uczciwy, on no, trochę religijny jest, ale jak się modli, to się rzeczy dzieją, tak? Przeanalizujmy sobie kilka takich najważniejszych cech. Uczciwi rozumiemy dlaczego i dlaczego to jest ważne. Diakon, nie dwulicowy. Wiecie, poszukałem sobie, co to znaczy dwulicowy, bo ja, wiecie, lico, tak? No właśnie. I znalazłem takie definicje. Co to znaczy, że ktoś jest dwulicowy? To cecha kogoś, kto swoje zachowanie zmienia w zależności od sytuacji i osób, z którymi się styka. Czyli jak się styka z tymi ludźmi, to nadstawia te lico. I tak wygląda, tak? A jak się styka z tamtymi, to te drugie. Dwulicowy, tak? Zmienia się pod wpływem ludzi, którzy są, albo dla ludzi, którzy są wokół niego. I diakon, osoba ta, która usługuje, no nie powinna być taką chorągiewką, tak? Taką osobą, raz taką, a raz taką. Gdzieś indziej taką definicję znalazłem, to jest podwójna moralność albo fałszywość. Faryzejstwo, hipokryzja, obłuda, przewrotność albo nawet zakłamanie. Czyli z jednej strony człowiek po prostu mówi tak, 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 dobrze mówisz, dobrze robisz i tak dalej. Idzie w drugą stronę i mówi całkiem coś innego, tak? Albo do innych ludzi mówi znowu coś innego. Człowiek Boży, tu akurat jest o diakonie, ale w ogóle człowiek Boży powinien wiedzieć, w jakim miejscu stoi, tak? Powinien wiedzieć, w co wierzy, tak? Powinien wiedzieć, dlaczego wierzy i nie powinien tego zmienić. A jak już mówimy o jakimś rodzaju przywództwa, to tym bardziej, tak? Jak raz przywódca mówi w lewo, chodźcie w lewo, to jest dobre, a później mówi, to jest złe, no to... To nie za bardzo za taką osobą da się pójść, prawda? Czytamy dalej. Chciwy, żeby człowiek ten nie był chciwy brudnego zysku, tak? Czy chciwy, to już jest negatywne słowo, tak? Że ktoś jest chciwy. I znowu tutaj mówimy o tym brudnym zysku. I znowu tutaj wraca sprawa pieniążków, tak? Słuchajcie, tam gdzie jest władza, tam gdzie jest wpływ na ludzi, tam pojawiają się też pieniądze często, tak? Dlatego ludzie, którzy służą Bogu, muszą wiedzieć, jak do pieniędzy podejść. I apostoł Paweł między innymi Tymoteusza w ten sposób nauczał. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, tak? I tu nieważne, o jakiej kwocie mówimy. Możesz miłować 2 złote. Możesz miłować 2 miliony, tak? Tu nie mówimy o kwocie. Mówimy o twoim stosunku, o postawie do pieniądza. Możesz być osobą, która nie miłuje pieniądza i czy mówi o 2 złotych, 100 złotych czy 100 tysiącach, to nie ma miłości do tych pieniędzy. A możesz być osobą, która za 5 złotych, wiecie, no... Dlatego apostoł Paweł powiedział, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jak sobie przeanalizujesz historię świata, to w wielu wypadkach ludzie po prostu potrafili innych ludzi zabijać, powodować różne konflikty, różne, wiecie, historie wymyślali po to, żeby zdobyć władzę i pieniądze, tak? Bo mieli do tego miłość. Więc apostoł Paweł mówił do swojego ucznia, do Tymoteusza, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary. Co to znaczy? To nie znaczy, że poganie, niewierzący tak zrobili. Tylko apostoł Paweł mówił o ludziach, którzy byli w kościele, tak? I mówił im tak, niektórzy, którzy byli w kościele, tak, tak powiedzmy, ulegając jej, czyli ulegając tej miłości pieniądza, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak? Więc człowieku Boży musisz mieć dobry, Boży stosunek do pieniędzy, bo inaczej one cię mogą sprowadzić na bardzo złą drogę. Tak? Jeżeli przywołam tu słowa Pana Jezusa, Pan Jezus powiedział, nie możesz dwóm Panom służyć. Nie możesz dwóm Panom służyć. Albo będziesz służył jednemu, albo drugiemu, ale dwóm nie. Albo będziesz Bogu służył, albo pieniądzu. Tak? Więc musisz zrozumieć, że w swoim życiu, jak idziesz za Jezusem, to zawsze stawiaj na Jezusa. Nie służ, niech pieniądz Tobie służy, tak? Tak zarządzaj pieniądzem, żeby on Tobie służył, a nie Ty jemu. Jeżeli nie masz tej mądrości, numer jeden, pomódl się do Boga o tą mądrość. Numer dwa, popatrz, jak to inni chrześcijanie robią. Numer trzy, zdobądź wiedzę, czytając różne chrześcijańskie książki. Jak to zrobić, żeby pieniądz nie był na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Później czytamy dalej tak. Niechciwi brudnego zysku, zachowując tajemnicę wiary z czystym sumieniem. Czyli to jest człowiek, który naprawdę narodził się z Boga i ma wiarę i ma sumienie. Tak? Te sumienie ma czyste, wykąpane w Słowie Bożym. Jest tam obecność Ducha Świętego i on naprawdę idzie. Sprawdza swoją drogę, czy on idzie za Bogiem. Czy on nie robi całkowicie coś innego. I czytamy dalej. Niech oni najpierw odbędą próbę. Czyli apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, żeby taki człowiek, który ma usługiwać, co miał odbyć? Miał odbyć próbę, tak? Jak ktoś idzie do pracy, to bardzo często, pomimo tego, że może mieć super kwalifikacje, wiele dyplomów może pokazać, czy nawet referencje, to dostaje umowę jaką? No, na czas określony, próbną, tak? I pracodawca sprawdza, czy on ma faktycznie te kwalifikacje, czy on się sprawdzi w tym otoczeniu, czy on się nie sprawdzi. Jak on się sprawdzi, no to mówi, dobrze, no to zatrzymuje cię. Nawet wtedy jest jakaś podwyżka pieniążków, prawda, i tak dalej, i on już inaczej funkcjonuje. Czemu Boży Kościół miałby być inny? I brać na służbę wszystkich fajtyłapów, tak? Wszystkich, którzy się nigdzie nie nadają i nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, to ich weźmie na służbę. Może coś z nich będzie. No nie będzie. Jak się człowiek samemu nie zmieni, tak? Nie zdecyduje, że ma się zmienić, jego postawy będą złe i niedobre, to się nie nadaje do służby. I taka próba właśnie wykazuje, jakie są motywacje, tak? Człowieka, do czego on dąży. Wiecie, motywacje są różne. Niektórzy ludzie chcą mieć służbę i chcą uciec problemów, które mają w domu. Niektórzy ludzie chcą mieć służbę, żeby byli widoczni. Niektórzy ludzie chcą mieć służbę, dlatego że do niczego innego się chyba nie nadają. Tak, to są złe motywacje. Motywacja naszego serca powinna być, ja chcę służyć Panu Bogu w Jego woli, to znaczy chcę służyć innym ludziom, tak? Czy mi ktoś za to podziękuje, czy nie podziękuje, tak? Czy za to coś dostanę, czy nie dostanę? Czy ktoś to widzi, czy tego nie widzi? To moją pierwszą motywacją jest to, żeby służyć Bogu. Oczywiście fajnie jest, jak nam ktoś podziękuje, tak? Oczywiście fajnie jest, jak ktoś coś zobaczy i powie, dobrze robisz, tak? To są dobre rzeczy, ale chodzi o naszą motywację, to, co jest w naszym sercu. Sam Pan Jezus mówił coś takiego. Opowiedział przypowieść i powiedział w tej przypowieści, to była przypowieść o talentach i tam był człowiek, który nic z tymi pieniędzmi nie zrobił. Był człowiek, który obrócił tymi pieniędzmi i zdobył jeszcze raz tą samą kwotę. I Pan Jezus powiedział tak w tej przypowieści. Rzekł mu Pan Jego, czyli do tego sługi. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wiecie, jest taka zasada w Bożym Królestwie, że jesteś wierny w małym, to Bóg może znowu cię wypromować, tak? Żebyś poszedł dalej. I Bóg może ciebie ofiarować, zaufać tobie z większą rzeczą. Niektórzy chcą od razu wielkich rzeczy. Jeżeli on nie będzie miał zespołu 10 ludzi, którzy będą głosić, to on nie wyjdzie na ulicę i nie będzie głosić. Jeżeli nie kupi się mu super odkurzacza Rainbow za 20 tysięcy, to on nigdy nie posprząta tej sali, tak? Jeżeli coś tam, to coś tam. Bóg zaczyna z nami od mniejszych rzeczy. Czyli wręcz Bóg nas próbuje. Czy jesteśmy gotowi, żeby pójść dalej? Czy jednak nie? I wtedy okazuje się, że Bóg od nas nie rezygnuje, ale czeka, aż zdamy tą Jego próbę. Tak? Dlatego, że są dary Ducha Świętego, które kocham oglądać, kiedy Bóg się objawia. I kocham je oglądać w tym Kościele. Ale żebyśmy mogli pójść dalej, to potrzebny jest nasz wzrost w naszych postawach, tak? W naszym charakterze. Zrozumieniu, że w Bożym Królestwie są pewne zasady, które jeżeli będziemy łamać albo nie będziemy się do nich stosować, to nie pomoże Boża łaska. Tak? Nie pomoże to, że Bóg mnie kocha. Bo Bóg będzie czekał, aż się zmienisz. A może ładniej powiem. Bóg będzie czekał, aż pozwolisz Mu, żeby On cię zmienił. Ale to nie znaczy, że ty będziesz siedział na krześle i czekał, aż Bóg cię zmieni. Tak? Słyszeliśmy dzisiaj świadectwa praktycznej Bożej zmiany. Tak? Tak to działa. W ten sposób to działa. A czytam ze środka, niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, czyli podczas tej próby, że nie można im nic zarzucić, niech przystąpią do pełnienia służby. Tak apostoł Paweł nauczał Tymoteusza, żeby takich ludzi szukał, tak? Co oznacza, zobaczcie, Boże kwalifikacje, zobaczcie, czego Bóg oczekuje od nas. On nie oczekuje nigdy byle jakości, że jakoś będzie. Bóg nigdy nie oczekuje wymówki. Albo tamten tak coś zrobił, albo ten tego nie zrobił, albo ten też tak żyje, więc co ja mam inaczej, tak? Albo ty jesteś niedobry, albo tamten jest niedobry, albo w takim kraju mieszkam, albo w takim kościele jestem, albo nie wiem, co jeszcze można wymyśleć. Wiele rzeczy można wymyśleć, tak? Bóg nie chce tego. Bóg chce, żeby nasze życie się zmieniało. Jeżeli zrozumiemy to, że Bóg chce współdziałać z nami i chce naszego rozwoju i chce nas promować coraz wyżej, to musimy zrozumieć, że musimy coś dać siebie, tak? Bo Boża służba, pełnienie tej służby, to jest właśnie służenie Bogu. To nie jest byle co. To nie jest byle co. Służenie Bogu to nie jest byle co. Już nie wiem, co robić w swoim życiu, w telewizji nie ma co ciekawego oglądać. Może przyjdę do kościoła, może tam coś zrobię. To nie jest byle co. Służenie Bogu to nie jest byle co. Diakoni byli wybrani i oni nie otrzymali mikrofonu do swojej ręki, tak? Oni nawet może teczki apostoła nie nosili, tak? Oni mieli tam właśnie przy stołach usługiwać, posprzątać, nakarmić tych niezadowolonych ludzi i tych bardziej zadowolonych. To była tak, ten rodzaj służby, a jednak to mieli być ludzie, którzy są pełni Ducha Bożego, godni zaufania, a apostoł Paweł tą listę o wiele bardziej rozszerzył. Nie będziemy dalej kontynuować, bo o tym żeśmy już mówili. Diakoni niech będą mężami jednej żony, tak jak to było wcześniej ze starszymi, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Czyli te kwalifikacje też żeśmy omawiali wcześniej przy starszych. Wierzę, że zarówno starsi, diakoni czy przywódcy Kościoła, to nie jest jakaś malutka grupa ludzi, bardzo szczególnych, świętych, najświętszych i tak dalej, tylko Bóg powołuje nas wszystkich do tego, żebyśmy byli na jakimś poziomie ludźmi wpływu i ludźmi, którzy potrafią przekazać wiarę innym ludziom, uczynić uczniami, wziąć odpowiedzialność za coś, zrobić Bożą robotę, wykonać służbę i odebrać Bożą nagrodę. Tak? Dlatego, że tutaj to nie jest moja wymówka, ale prawda jest taka, pastor wszystkiego nie zrobi. Ja wiem, że macie bardzo dobre zdanie o mnie, że prawie Superman. Tak? Ale po prostu Bóg ciebie, mnie i wielu innych już posłał i posyła po to, żebyśmy mogli Boże dzieło wspólnie robić. Tak? I wiecie, najgorzej jest, jeżeli jest człowiek, który coś chce zrobić i pada teraz ciężar odpowiedzialności i ten człowiek zaczyna się łamać, tak? Dlatego apostoł Paweł powiedział o kwalifikacjach, tak? Jeżeli człowiek Boży, który chce służyć Bogu, ma problemy z dwulicowością, to jak na nim położysz pewne zadanie do zrobienia, to może się okazać, że on się ugnie i złamie się, tak? Jeżeli człowiek, który chce służyć Bogu, ma problemy z kobietami, tak, na przykład, to kiedy zacznie służyć Bogu, przyjdzie próba do jego życia. I co? Złamie się, tak? I przyniesie ujmę Bożemu imieniowi. Jeżeli człowiek chce służyć Bogu, ale po prostu jego pieniądze interesują. Gdzie są pieniądze? Jak je zarobić, albo je stawia wyżej niż Boże Królestwo, albo chce ukraść pieniądze z Kościoła, tak? Przyjdzie próba i co się stanie? Pęknie, tak? Załamie się. Dlatego te kwalifikacje są bardzo ważne. Dlatego nasz charakter jest bardzo ważny dla Boga. Chciałbym dzisiaj się modlić z dwoma albo trzema grupami ludzi. Dobrze? Może powstańmy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak popatrzyli w siebie. Chciałbym się modlić z osobami, które nie wiedzą, że są powołane. Może nigdy nie słyszałeś o tym, albo nie wiesz, jakie masz powołanie od Boga. I chciałbyś po prostu się dzisiaj razem tutaj z nami pomodlić, żebyśmy mogli położyć na ciebie ręce i modlić się, że Pan Bóg tobie to objawił i objawiał. To jest pierwsza grupa. Druga grupa ludzi, chciałbym się modlić z tymi osobami, które wiedzą, jakie mają powołanie od Boga, ale z jakiegoś powodu zrezygnowały z tego powołania. Pojawił się może grzech, może coś wyżej postawiły niż Bóg i Boże Królestwo i niestety po prostu to zostało zatrzymane w ich życiu. To jest druga grupa, jeżeli jesteś taką osobą. I trzecia grupa, to są osoby, które idą w Bożym powołaniu i potrzebują wzmocnienia. Więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, to chciałbym, żebyśmy mogli się wspólnie pomodlić, żeby wesprzeć ciebie w modlitwie i zawołać do Boga. Dobrze? Zacznijmy się teraz modlić. Zacznijmy się modlić Duchu Świętym. Jeżeli jesteś tą osobą i Duch Święty do ciebie mówi, że należysz do jednej z tych trzech grup, to po prostu zapraszam cię na środek, tutaj do tego miejsca i z przyjemnością będę się o ciebie modlił. Dobrze? Shikabera Handes. Zacznijmy się modlić. Wszyscy, możesz po polsku, innymi językami, zacznij uwielbiać Boga, słuchać Ducha Świętego. Sibokoro bela kasiper kandosokorybisi teredere teres sipokoszel teredyandes korka la kiete bela hasi per tokosi tere kaposi telele terbite tokoso kor per kesi kedele handeres si per kondere si kerele bahanderes. Tak możecie zagrać, tak żeby nam takie tło muzyczne było. Tak Duch Święty, wierzę, że Bóg mówi do kilku osób w tym miejscu, że odeszło od Bożego powołania, że coś się stało w twoim życiu, że po prostu zrezygnowałeś z tego. Może pomyślałeś, że Bóg z ciebie zrezygnuje, ale to nie jest prawda. Więc jeżeli jesteś w tym miejscu, przyjdź do miejsca takiej pokuty, odwrócenia się z tego i zapragnięcia na nowo, żeby pójść z Bogiem. Jeżeli nie wiesz, do czego Bóg cię powołuje, szukasz Bożego powołania, może pierwszy raz się dowiaduje, że Bóg coś ma dla ciebie, to też chciałbym się z tobą modlić. Niech to się zapali teraz w twoim sercu. To jest twój czas teraz z Bogiem. Jezu, dziękujemy ci. Jezu, dziękujemy ci, że ty budujesz swój Kościół. Panie, z żywych kamieni. Jezu, dziękujemy ci, że ty budujesz swój Kościół z żywych ludzi, Panie. Takich jak my. Dziękujemy ci za to, że ty tu jesteś, żeby pomóc każdemu we wzroście, w puściu w dobrym kierunku. Jezu, dzięki ci za to. Dziękuję ci, Jezu, za twoją krew, Panie, za oczyszczającą krew, Panie, za wybaczenie naszych grzechów, Panie, pomyłek w życiu, Panie, upadków i że możemy iść dalej do przodu. Panie, dzięki ci za to. Dziękuję ci, Jezu.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.